Dorota Sokołowska, dzień dobry. Mamy Wielki Czwartek, więc dziś postanowiliśmy porozmawiać na temat, jak przyciągnąć młodych ludzi do kościoła. Wystarczy spojrzeć na ławy w kościołach, czy też posłuchać, że mniej liczne są oazy wakacyjne, a nawet szeregi ministrantów, czy też w końcu pustoszące seminaria, żeby zadać pytanie, co dalej. Co trzeba proponować młodym ludziom, konkretne formacje we wspólnocie, czy lepsze lekcje religii, a może późniejsze bierzmowanie i na innych zasadach niż dotychczas. Czy po prostu swoją postawą jako ludzi świadomie wierzących mówić o tym, że wierzyć jest pięknie? O tym dzisiaj w wersji lokalnej moi goście Paulina Moś, aktorka.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Ksiądz Adam Anuszkiewicz, duszpasterz w parafii pod wezwaniem Ducha Świętego, egzorcysta i kapelan w białostockim zakładzie poprawczym, ale też rapujący ksiądz.
Szczęść Boże.
I Sławomir Kłopotowski, prawnik, ojciec dwóch synów, nawrócony i działający we wspólnocie.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Oczywiście pojawi się również kilka innych jeszcze osób, ale chciałabym, żebyśmy zaczęli ten nasz dzisiejszy program od wysłuchania takiej mini sondy, którą dzisiaj nagrałam z młodymi ludźmi, których notabene spotkałam na boisku piłkarskim.
W niedzielę raz w miesiącu chodzę z babcią.
Ja z rodzicami tak samo. Jest super.
No ja jestem prawosławny, to tak co 3 miesiące z mamą czasami pójdę do cerkwi.
Czemu nie chodzicie regularnie?
Jakoś tak nie za bardzo mi się chce.
Szkoła. Sprawdziany.
Nie wiem, jakoś tak brak chęci.
Czy kościół może być tak atrakcyjny jak granie w piłkę?
Oczywiście. Religia ogólnie związana z piłką bardzo.
Co musiałoby się zdarzyć, żebyście chcieli tam chodzić codziennie albo raz w tygodniu?
Żeby był pod domem.
Ale jest blisko, bo jesteśmy tutaj blisko kościoła.
Ja mieszkam tam.
A ja mieszkam chyba z 2 kilometry od tego kościoła, więc obok żadnego w pobliżu nie ma.
Czyli kościół do was powinien wyjść przede wszystkim, tak?
Tak.
Można to uznać.
A wyobrażacie sobie takie niekonwencjonalne zachowania w kościele, jak na przykład dyskoteka, która potem kończy się wspólną modlitwą?
Nie, niezgodne z zasadami, myślę.
Ja uważam, że kościół nie musi być atrakcyjny, tylko liczy się to, że tam chodzimy i wierzymy w Boga.
A religia jest ciekawa w szkole?
Zależy, jaki jest nauczyciel też, jakie jest podejście do tego przedmiotu. No, oglądamy filmy, piszemy notatki ogólnie. Jest ciekawie i do tematu dobrze.
Pierwsze wrażenia, Paulina, jak słuchasz tych młodych ludzi?
No to się uśmiałam wewnętrznie i troszkę zewnętrznie również, ale bardzo mi się podoba porównanie piłki nożnej i wiary, że to jest bliskie, więc myślę, że to jest fajny haczyk, zwłaszcza dla mężczyzn.
Księże Adamie?
No myślę, że opinie naukowców są podzielone w tej materii. Znalazłyby się też głosy odmienne od tych, których tutaj wysłuchaliśmy. Ale na pewno właśnie są też i takie postawy i dużo jest młodych ludzi, którzy ciągle jeszcze walczą o wiarę i dla których wiara jest ważna.
Nawet tacy młodzi.
Tacy młodzi.
Sławek.
Tak jak było słychać, uważam, że nie było źle. Ta młodzież, która się wypowiadała, widać, że czegoś oczekuje, na coś czeka. Kwestia odpowiedniego podejścia do nich i zachęty.
To był Sambor, Adam, Oliwier i Franek. Bardzo dziękuję, bo naprawdę długo musiałam dzisiaj szukać ludzi, młodych ludzi, którzy zechcieli przede wszystkim zatrzymać się i porozmawiać, bo kiedy mówiłam, że chcę rozmawiać o powrocie do kościoła, czy o chodzeniu do kościoła, to niespecjalnie chciano ze mną rozmawiać. Dlaczego tak się dzieje, Paulina? Ty z perspektywy Warszawy powiedz, jak to wygląda.
Znaczy, ja szczerze mówiąc się nie dziwię, bo wielokrotnie kościół też no, nie zachęca, tak? I mamy różne historie, które też są trudne. Natomiast to, co ja mogę ze swojej historii powiedzieć, to, że mnie przede wszystkim znalazł Pan Bóg. I ja myślę, że to od tego trzeba zaczynać, że Kościół jest dopiero jakimś kolejnym etapem, ale tak naprawdę w momencie, kiedy się naprawdę rzeczywiście doświadcza Boga i tego, że On mnie znajduje na tej mojej drodze życia, to fakt, ja teraz jestem w Kościele i biorę aktywny udział też w różnych też akcjach w Kościele i we wspólnocie, natomiast to był dopiero kolejny etap u mnie tak naprawdę, a nie zaczęło się od tego.
Musiałaś być wyczulona na Boga, żeby go usłyszeć? Czy to po prostu się zdarzyło?
Znaczy, no ja po prostu, tak już mówiąc jakoś głębiej, no to miałam taki dosyć trudny czas swojego życia i zaczęłam, no w skrócie wołać, tak, że jeżeli on jest, jeżeli faktycznie mu na mnie zależy, no to niech coś zrobi. Taki klasyk pewnie trochę. Natomiast, no u mnie tak się zadziało, że potem Bóg mi po prostu stawiał ludzi na drodze i były to osoby wierzące, akurat nie z kościoła katolickiego, natomiast byli to chrześcijanie. I ja się tam zachwyciłam, że oni tak pięknie żyją, że ja nie znam takich ludzi wierzących, którzy tak pięknie żyją. A później zaczęłam poznawać również w swoim kościele takich ludzi, tylko to są osoby, które nie są takie religijne, tylko są rzeczywiście wierzące. I to wtedy zmienia postać rzeczy, bo w ogóle styl życia się zmienia.
Mhm, wiedzą, po co idą do kościoła.
Zdecydowanie.
Księże, mówi się często, że tak naprawdę świadczymy wobec naszych dzieci no właśnie własnym przykładem, ale przecież wiele osób chodzi do kościoła, a dzieci tych ludzi jednak od kościoła odchodzą. Jak ksiądz myśli, dlaczego?
No myślę, że atmosfera ogólnie jest bardzo trudna wokół wszystkiego, co jest dobre, co jest trudne, co jest wymagające i tak jak usiądą ludzie, aby rozmawiać o młodzieży, to od razu się słyszy narzekanie. I to niekoniecznie dlatego, że nie chodzą do kościoła, tylko dlatego, że nie mają szacunku do starszych, że im się nie chce uczyć, lekcje odrabiać, że mają takie, a nie inne zachowania. Więc ta destrukcja, którą obserwujemy, wcale nie dotyczy tylko przestrzeni wiary i kościoła, tylko to jest bieda dotycząca zmiany mentalności społeczeństwa, ludzi młodych. I myślę, że to, co teraz tutaj obserwujemy w relacji też do kościoła, dotyczy wszystkich innych aspektów właściwie życia młodego człowieka. Człowiek jest częścią kościoła, kościół jest z człowiekiem, ale tak jak tu Paulina powiedziała, oczywiście wiele jest złych przykładów, wiele jest dobrych przykładów, tak jak i wśród nauczycieli, i trenerów, i każdego innego aspektu gdzieś życia w rodzinie. I łatwo można powiedzieć, że ojciec był taki, czy matka była taka. Wymówka zawsze się znajdzie. Kościół jest za daleko, albo za blisko, albo jest za gorąco w tym kościele, albo jest za zimno. Schody są zbyt śliskie, czy ksiądz za bardzo przynudza, albo jest za bardzo postępowy. I wydaje mi się, że tutaj jakby ten proces takiej zmiany mentalności, podejścia do tych wartości tradycyjnych, do tego, co kiedyś jeszcze wydawało nam się takie oczywiste w relacjach rodzinnych, w relacjach społecznych, w pracy też właściwie, kiedy przychodzą nowi ludzie. Podobne rzeczy się słyszy, że to starsze pokolenie jest zszokowane podejściem do wielu obowiązków, zadań. No i z tym musimy się borykać też w kościele, czy jakby umieć to przyjąć. Taki jest ten człowiek dzisiaj i my go musimy jakoś przyjąć.
No właśnie, za chwilę zastanowimy się, jak go przyjąć, ale mam tutaj badania, które mówią, że ludzi zniechęca też do kościoła rozdźwięk między tym, i tu cytat, co mówi religia, co robi kościół, oraz, i też kolejny cytat, brak właściwej reakcji kościoła na przykład na pedofilię w jego szeregach, to było 65%. Przeszkadza też zaangażowanie kościoła w politykę, przepych i nieuzasadnione bogactwo ludzi kościoła, a także brak zrozumienia potrzeb i współczesnego świata. Jeszcze na chwilę zatrzymam się przy księdzu, bo ksiądz pracuje z trudną młodzieżą. Czy to pokrywa się też w tym takim odejściu od kościoła, czy odepchnięciu od kościoła? Czy to są te powody, które sprawiają, że ludzie porzucają kościół?
To są takie argumenty, które gdzieś tam się słyszy w mediach. Gdyby zapytać o szczegóły, to właściwie nikt nie potrafiłby powiedzieć konkretnego przykładu. No, oczywiście, kłuje w oczy. Ja też nieraz bardzo boleję nad tym, jak no, niektórzy księża mogą się zachowywać, że mogliby inaczej się zachowywać. I te argumenty na pewno są ważne i trzeba ich wysłuchać i trzeba robić tak, żeby być z człowiekiem, żeby wracać do Ewangelii, jak tutaj było też powiedziane. Jak widzimy człowieka, który żyje tak jak należy, to nie trzeba mu dużo tłumaczyć. A jak widzimy, że żyje zupełnie inaczej, to choćbyś mu dwa dni robił wykład, to on wie, że rzeczywistość jest inna. I oczywiście tutaj uderzam się w swoje kapłańskie piersi, że muszę sam bardziej
uderzył
pracować.
Się ksiądz,
tak, nawracać każdego dnia. I tego mnie uczą też chłopcy w Poprawczaku, właśnie takiego nawracania. Oni są bezkompromisowi w zadawaniu różnych pytań czy rzucaniu różnych wyzwań, argumentów i problemów. No i dobrze, nie? Ponieważ to gdzieś tam przywołuje mnie do porządku.
Ile lat temu myślałbyś jeszcze w podobny sposób, jak tutaj te cytaty, Sławku, o kościele? Kiedy to się zdarzyło, że to jednak 180 stopni się odwróciło?
13 lipca 2011 roku.
O, jaka precyzyjna data.
Tak, bo to były rekolekcje z ojcem Maniakalem. na które oczywiście nie chciałem iść i wymyślałem różne rzeczy, aby na nich się nie znaleźć. Ale Pan Bóg tak działa, że jak czegoś chce, to to realizuje. Oczywiście znalazłem się na tych rekolekcjach i odbyło się tam moje jakby pierwsze nawrócenie, bo tak naprawdę nawracam się każdego dnia. Takie jest życie, bo nawracanie się jest to metanoja, czyli ciągły proces tak naprawdę aż do śmierci. Natomiast wtedy odbyło się moje pierwsze nawrócenie. Zbliżyłem się do kościoła, zacząłem czytać Pismo Święte, zacząłem angażować się w życie kościoła, w życie wspólnoty. I trwa to do dnia dzisiejszego. Oczywiście są
wzloty i upadki,
tak zwana pustynia, ale staram się tę pustynię przetrwać i wiem, że po tej pustyni będzie oaza.
Powiedz mi z perspektywy człowieka, bo byłeś wierzący i praktykujący, tylko nie tak jak chciałbyś,
tak
prawda?
Tak zwany niedzielny katolik.
Niedzielny katolik, czyli taki letni katolik. Jak myślisz, czy dużo jest ludzi dookoła ciebie, takich właśnie, którzy lekko podchodzą do tego albo letnio?
Tak, tak naprawdę sporo jest takich ludzi, którzy jakby podchodzą do wiary w taki sposób, w cudzysłowie, tradycyjny, czyli 2-3 razy do roku spowiedź, niedzielna Eucharystia, święta. Natomiast życie codzienne, jakby ta wiara powinna przejawiać się i praktyka w stosunkach międzyludzkich, w takim życiu codziennym. Trzeba dawać świadectwo swoim życiem, że nosi się tego Jezusa w sercu i po pewnym czasie, jeżeli ludzie będą cię obserwować, to sami nawet zauważą tę przemianę i na pewno wtedy to działa w sposób pozytywny. Zaczną zadawać pytania, czy należy do jakiejś wspólnoty, dlaczego tak się zachowujesz. Sam wiem, że kilka lat temu w różnych sytuacjach zupełnie inaczej reagowałbym na konkretne sytuacje życia.
I na koniec pytanie akurat do ciebie jeszcze w tej części naszego spotkania. Czy twoi synowie praktykują i wierzą tak jak ty?
Praktykują i wierzą, ale nie tak jak ja. Natomiast staram się im pokazywać na co dzień, w trakcie zwykłych rozmów, jak działa Bóg w życiu. Zdałeś egzamin? To nie było szczęście. To była wola Boża. Masz jakieś trudności? To też jest wola Boża. Widocznie Bóg chce czegoś cię nauczyć przez
czyli
dane cierpienie, przez daną
pozycję. Wolną wolę też zostawiasz.
Tak, staram się im po prostu pokazywać, jak powinien żyć chrześcijanin. Oczywiście nie zawsze mi to wychodzi, ale również dawać im jakby wskazówki wynikające z Pisma Świętego, mówiące o tym, jak powinno się postępować.
Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak skutecznie przyciągać do kościoła młodych ludzi, jak sprawić, żeby oni chcieli po prostu znaleźć swój dom również w kościele. No i właśnie może zacznijmy od takiego ojca jezuity, Pawła Sawiaka, który bardzo ewangelizuje w internecie i ma dużo polubień, ale też mówi o tym, że warto robić dyskoteki w kościele.
Przede wszystkim, kiedy myślę o tym pytaniu, to mam w głowie coś takiego, że młodzi ludzie mają miejsce w kościele. To jest niezaprzeczalne. Już się dawno pozbyłem takich opinii i one mnie tak naprawdę trochę denerwują, że młodzież dzisiaj jest zepsuta, że nie szuka Boga. To jest nieprawda. Zawsze, kiedy głoszę dla młodzieży, kiedy z nimi jestem, nieważne skąd oni są, młodzi Polacy szukają Boga. Mnie bardzo porusza, wydaje mi się, że najbardziej stosownym fragmentem do opisu relacji pomiędzy Kościołem a nastolatkami jest ten fragment z Pisma Świętego, kiedy Pan Jezus jako 12-letni chłopiec ucieka, zostaje w Jerozolimie i Maryja szuka Pana Jezusa. Moim zdaniem to jest właśnie to. Kościół, Maryja zawsze będzie szukał nastolatków. Powinien szukać, nawet z bólem, ale kiedy już znajduje tych nastolatków, to nagle okazuje się, że oni najpierw szukają Boga. Często w kościele jest taka mentalność, że dana wspólnota czy parafia robi już coś, co jest najlepsze na świecie. I jak przychodzą nowe osoby, młode osoby, to trzeba im to dać. Nie robi się im miejsca na ich pomysły, na ich kreatywność, osobowość, szalone serce, ale staramy się często zarzucić ich swoimi pomysłami. To nie jest dobry kierunek. Trzeba zrobić im miejsce, pozwolić, żeby w parafii, w danym miejscu, w danym środowisku, w danej wspólnocie oni mogli się spotykać z Panem Bogiem według tego, co jest w ich sercu. Jeżeli to jest przez dyskotekę, na końcu której jest jakaś adoracja, to trzeba im to pozwolić zrobić.
Poszłabyś na taką dyskotekę, Paulina?
Pewnie.
No właśnie, czy wszystkie
na Chrystotekę.
Na Chrysto, bardzo dobre, to jest dobry pomysł. No właśnie, czy wszystkie chwyty są dozwolone? Czego szukamy w kościele? Szukamy jakiegoś atrakcyjnego, XXI-wiecznego spojrzenia na człowieka też?
Ja powiem tak, może przewrotnie trochę, że oczywiście wszystkie chwyty są dozwolone, tylko pytanie, co jest źródłem, bo jeżeli idziemy w jakiś taki aktywizm, organizujemy jakieś różne fascynujące wydarzenia, a na celu mamy to, żeby, nie wiem, zgromadzić.
Wow.
Tak, właśnie. Albo żeby mieć dużo ludzi we wspólnocie, nie? No to mnie coś takiego nie interesuje. Natomiast wierzę w to, że jeżeli ta grupka osób, niezależnie czy to są księża, czy to jest wspólnota, kładzie ten pomysł przed Bogiem i z Nim to organizuje, tak? I też jakoś stara się rozeznać, czy to jest wola Boża w ogóle, taka zorganizowanie chociażby takiej dyskoteki, no to jak dla mnie to ma większy sens, tak? Że żeby po prostu nie iść w takie działanie dla samego działania i dla słupków, nie? Bo czasami chcemy po prostu widzieć efekty, a tak naprawdę zapominamy o tym, czego Pan Bóg teraz tak naprawdę chce, nie? Na ten czas.
A co było dla Ciebie najważniejsze w szukaniu takiej wspólnoty, tej, którą znalazłaś?
No, mnie przekonali ludzie, bo widziałam to, co właśnie już wspominałam, że oni żyją inaczej i że ja też chcę taka być jak oni. I to było w bardzo takich prostych rzeczach. Ja mam takie poczucie, że ja się nawracałam poprzez jedzenie obiadu, pójście na spacer, dostanie kubka herbaty, nie? Ale po prostu w tym było coś takiego...
Czyli taka życzliwość i uważność.
Tak, ale to jest... No ja teraz wiem, że to też był Duch Boży, nie? W tym wszystkim. Natomiast no ja wtedy czułam jakiś taki inny zapach, inny smak tego wszystkiego i na pozór to było takie samo, a dla mnie było inne, nie? I też mam poczucie, że już po prostu we mnie Duch swoją robotę robił tak naprawdę.
A u was jak to było? Sławek? No właśnie, jak powiedz, czego się szuka w kościele, czego szukałeś we wspólnocie, jak już cię dotknął wtedy Bóg?
Tak naprawdę to zaczęło się od tego, że żona była pierwsza we wspólnocie i przychodziła ze spotkań wspólnoty do domu.
Te żony zawsze namieszają.
No tak, a w tym akurat pozytywnie w tym przypadku.
O, zdarzyło się.
I ona przychodziła taka zafascynowana, a tak naprawdę mnie to chciała rozmawiać, mnie to w ogóle nie interesowało. No i powstawała pierwsza wspólnota przyjaciół oblubieńca przy kościele Matki Boskiej Fatimskiej w Białymstoku. No i oczywiście żona mnie poprosiła, żebym zawiózł ją na spotkanie tej wspólnoty. Zawiozłem, no ale jak już zawiozłem, no to mówi, może byś został. No to zostałem. A jak już zostałem, to już dostałem książkę i to tak płynnie.
Głupio było zostawić to wszystko.
Dokładnie. I wyjechać. No i jak zostałem w tej wspólnocie, zacząłem formację, tak to trwa do dnia dzisiejszego. Natomiast wspólnota pozwoliła nam jakby bardziej zbliżyć się. Mamy wspólne tematy.
W małżeństwie rozumiem.
W małżeństwie oczywiście, tak. Łatwiej nam się rozmawia. Oczywiście są problemy dnia codziennego, są, jak to bywa w małżeństwie, kłótnie, natomiast zdecydowanie łatwiej to wszystko, jak ma się Boga w sercu, czy przed oczami, łatwiej to przezwyciężyć, nie? Ja niestety mam charakter taki bardziej wybuchowy i tutaj prym wiedzie żona, ale jest zdecydowanie łatwiej w życiu po spotkaniu Pana Boga niż było przed.
A w księdze przypadku to rapowanie to też była taka, no przepraszam za słowo młodzieżowe, rozkminka, że jednak
no
do tych młodych ludzi.
Właśnie o to chodzi, żeby być z drugim człowiekiem, z młodym człowiekiem, żeby być tym, który rozmawia z nim, a nie mówi do niego. I to jest tak jak wszędzie, i w biznesie, i w rodzinie, to jest właśnie ta relacja i tak jak tutaj powiedział ojciec jezuita, szukanie jakiejś drogi bycia razem, właśnie rozmowa o tym, czym żyje ten młody człowiek, co ogląda na TikToku, co wstawia, czego słucha, jakiej muzyki, jakich książek czyta, żeby rozumieć mniej więcej tą mentalność dzisiejszą. To, co pani tutaj czytała, pani redaktor, te zarzuty, jakieś takie argumenty, no to takie
to badanie, badanie było.
Tak, to takie standardowe odpowiedzi są właśnie dzieciaków gdzieś tam z memów, z ich TikToków. Ja byłem właśnie taki zdumiony, jak udało się wiele rzeczy zupełnie od drugiej strony pokazać młodym ludziom dzisiaj, że Jan Paweł II to jest po prostu skończony człowiek, w ogóle antyautorytet dzisiaj. To ludzie, rodzice czy wychowawcy często tego nie wiedzą, że jest to człowiek wyśmiany, z którego się robi szyderstwo i który jest zupełnie dzisiaj nie przemawia do młodego człowieka w większości, z którego się śmieją, którego można obsmarować, który jest totalnie poniżony i nie jest już żadnym autorytetem właściwie. Cytat z Jana Pawła II dzisiaj w większości dla młodego człowieka jest po prostu pośmiewiskiem. To jest strzelanie sobie w kolano. Mm-hmm. Mówienie o Janie Pawle II jako o autorytecie dla młodego człowieka. I zazwyczaj ludzie, którzy...
A skąd to się bierze? Czy to jest, bierze
z internetu
się...
to się bierze. To ale się to bierze, że może... siedzą... No tak, ale siedzą nad tym ludzie, którzy mają potężne jakby możliwości manipulowania młodzieżą i młodzi to łykają, prawda? Nie czytają książek, nie słuchają żadnych wiadomości, nie czytają żadnych portali jakby informacyjnych. Mają swój kanał informacyjny i tego ja nie zmienię. Ja tylko mogę zapytać się, czym ty żyjesz, siostro, bracie, tak, kolego, koleżanko. I ja wtedy patrzę na nich, nie chcę ich oceniać, komentować, tylko ich uczyć się tych ludzi. Muszę się tych ludzi uczyć po prostu, nie? I ja nie mówię, słuchaj, to jest głupie, złe, nie? Tylko ja mu tłumaczę ewentualnie, słuchaj, zobacz, może to jest troszeczkę inaczej niż jednostronne takie przedstawienie. A dlaczego ty tak myślisz? A dlaczego oni tak zrobili? I kiedy się wchodzi w jakiś taki dialog, kiedy się towarzyszy człowiekowi, jak ten Jezus, który przychodzi do tych ludzi w Emaus, prawda, i towarzyszy tym rozbitym jakimś uczniom apostołom i dołącza się do nich do dyskusji. Mi się wydaje, że to jest właśnie to, co dzisiaj gdzieś tracimy czasami i w rodzinach, jako rodzice i jako wychowawcy. No, że i księża, oczywiście, że tak, bo to jest wszystko to samo. Inne pokolenie, ale my mamy towarzyszyć temu pokoleniu. Nie da się ich już, prawda, postawić do szeregu krzykiem na baczność. Oni już tego nie będą robić.
A jak ksiądz reaguje na zarzuty od młodych ludzi, na przykład, że no, kwestia pedofilii jest niewyjaśniona w kościele? Na pewno to się też pojawia w rozmowach.
Bardzo rzadko już teraz, ale jeżeli ktoś takiego pyta, to mogę stawiam proste pytanie, która kwestia, który przypadek? Co, kto cię tutaj gdzieś tam uraził, czy powiedz mi jakiś szczegół, bo nie za bardzo wiem, o czym mówisz. I
wycofuję
po prostu
się.
Nie, no to jest tak, jakaś taka o konkretach rozmowa. No po co mówić sloganami, jakimiś tam ogólnikami?
Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak, przepraszam za słowo, bo ono nie jest adekwatne oczywiście do tej rozmowy, ale jak uatrakcyjnić ten przekaz do młodych ludzi. Spotkaliśmy się z wieloma, prawda, wypisałam sobie kaplice na kółkach, rekolekcje pod żaglami, spowiedź o zmierzchu, rapowanie. Macie podejście do takiego właśnie nowoczesnego trafiania do młodych ludzi? Czy to jest skuteczne, jak myślisz, Paulina?
Myślę, że tak. I też to, co dla mnie było ważne, ja mam takie dosyć wysokie poczucie estetyki i to jest na przykład dla mnie ważna kwestia i mnie często no, rzeczy takie sakralne bolą artystycznie. Tak?
Przeżę ci, bo mam tutaj też informację, że przyciąga przede wszystkim młodych ludzi do kościoła, przede wszystkim koncerty na żywo, imprezy i teatr również, czyli
na przykład,
właśnie
tak. Natomiast właśnie jak zaczęłam jeździć na takie chrześcijańskie konferencje, które były zrobione w tak ładnym stylu, współcześnie, tak, tak, graficznie, bardzo dobre nagłośnienie, bardzo dobra jakościowo muzyka uwielbieniowa, naprawdę taka, no top of the top, jak się słucha gdzieś na jakimś Spotify, to tutaj po prostu mieliśmy na przykład w Polsce takie zespoły i to wygląda naprawdę dobrze. I ja uważam, że to jest klucz, żeby po prostu nie siedzieć w jakimś takiej bańce, że kościół to musi wyglądać tylko tak, tylko no dlaczego w XXI wieku kościół nie mógłby na przykład właśnie być spójny graficznie, nie? Że to przecież w niczym nie przeszkadza, a wręcz właśnie może być językiem, który przekona młodego człowieka.
Podobnie jest we wspólnocie przyjaciela oblubieńca, prawda? Że tam jest jakiś rodzaj misterium też taki zrobiony z tego spotkania.
Tak, spotkanie dzieli się jak gdyby na trzy elementy. Pierwszym elementem to są, jest dzielenie w grupkach, czyli spotykamy się w takich kilkuosobowych grupkach, gdzie każdy po tygodniowym rozważaniu dzieli się tym, co dotknęło go w danym tygodniu ze Słowa Bożego, z rozważania.
Ale w kontekście życia codziennego.
Tak, w kontekście życia codziennego. Później jest oczywiście konferencja, prowadzona przez, albo przez osobę świecką, ale przede wszystkim przez kapłanów. I na koniec jest wspólnotowa modlitwa. Oczywiście też mamy w ramach wspólnoty tak zwane agape, czyli takie spotkania wspólnotowe przy stole szwedzkim. Spotykamy się też prywatnie w mieszkaniach, w lokalach. Także to nie jest tylko sama modlitwa. Jest to normalne chrześcijańskie życie pełne radości.
Czy ksiądz, kiedy przygotowuje się do mszy świętej, obmyśla sobie właśnie jakiś rodzaj takiego słowa, które ma trafić do ludzi? Czy to, bo to też jest ważne.
No wypadałoby.
Tak, ale czy to bardziej się robi w kontekście, żeby właśnie zachęcać jeszcze mocniej do tego zgłębienia słowa?
No zawsze homilia powinna być osadzona w życiu takim, prawda, który teraz przeżywamy, a nie jakaś abstrakcyjna ponad głowami. Dlatego no, cieszę się, że gdzieś tam Pan Bóg mnie cały czas popycha do bycia z drugim człowiekiem w różnych środowiskach i w zakładzie poprawczym i w szkole tak zwanej otwartej, czy właśnie gdzieś tam ta inkulturacja, czyli mówić tak, żeby ktoś rozumiał poprzez to ropowanie na przykład, to też wyszło od tego, że gdzieś tam widząc, czego się słucha i czym się żyje, będąc młodym człowiekiem i nie tylko w zakładzie poprawczym, ale po prostu już wszędzie jest taka moda, no to żeby ktoś mógł mnie zrozumieć, to muszę mówić do niego takim językiem, który on rozumie. Kiedy jestem zdziwiony, prawda, na lekcjach troszeczkę religii, kiedy powiem wyraz typu dezerter, kiedy powiem wyraz typu nierząd albo cudzołóstwo, że to są słowa, których po prostu ludzie w siódmej, nawet czy ósmej klasie nie rozumieją. Więc wydaje nam się coś oczywiste, ale oczywiste nie jest i dlatego
oni
trzeba...
Oni mają swoje słowa niecenzuralne najczęściej na te właśnie...
Tak, jest łacina, wprawdzie już nie taka klasyczna, bardziej kuchenna, powszechna i uliczna, no i trzeba ten język gdzieś tam też umieć posiąść.
No właśnie, bo takie pierwsze spotkanie człowieka to jest msza święta, dlatego tak się trochę czepiam tej mszy świętej. Inne dla dzieci, inne dla młodzieży, inne troszeczkę w takim cyklu codziennym, ale też i taki, ja na przykład bardzo mnie ujęło, kiedyś jak byłam w kościele i ksiądz na koniec mszy świętej powiedział, że życzę nam smacznego obiadu. To było takie ujmujące, bo to było ludzkie po prostu. Tak. No, że to się właśnie zwraca na taką rzecz uwagę. A jakaś taka najbardziej ekstremalna sytuacja, jeżeli chodzi o takie wyjście do młodych ludzi w przypadku księdza?
Och, wiele było ciekawych sytuacji. Byłem i opluty, i bity, uderzony, wyzywany, częstowany orzeszkami. No dużo różnych było ci. Piwem. Różna jest reakcja na księdza w dzisiejszym świecie, więc trzeba być, jak to kiedyś usłyszałem, a dzisiaj jest Dzień Kapłański właśnie od mojego ojca duchownego, gdy byłem w seminarium. Trzeba być komandosem Pana Boga.
W Wielki Czwartek, w Dzień Kapłański, rozmawiamy o tym, jak przyciągnąć młodych ludzi do kościoła. Wydaje mi się, że to, z czym się spotykamy bardzo często, kiedy rozmawiamy z młodymi ludźmi chodzącymi jeszcze do szkoły, to mówią, że jest nudna katecheza, że właściwie religie są tak okropnie nudne, że oni nie mogą tego wytrzymać. I tutaj nawet jedno zdanie. Nie spotkałem takiego księdza, który podszedłby na poważnie do moich pytań. Zazwyczaj odpowiadają po prostu pryncypialnie, to podejrzewam, że ktoś mu podpowiedział to słowo. No właśnie, że tak jakby z wyższością. Więc czy sądzicie, że to można byłoby też zmienić, bo lekcje katechezy to jest pierwszy kontakt też młodych ludzi z tymi pytaniami ważnymi? Paulina Moś.
Znaczy, myślę, że ważne jest tutaj życie tego katechety, tudzież księdza, tak? No bo jeśli on będzie żył w takim gorącym miejscu wiary, no to myślę, że też będzie inaczej z tymi ludźmi rozmawiał. Ale inna sprawa to też jest kwestia systemu. Ja nie uczę religii, ale no czasami słyszę, z czym się zmagają na przykład katecheci, tak? Że tam są pewne rzeczy, które trzeba zrobić, tak? Trzeba,
regułki.
Tak, tak. Mm-hmm. No i jakby trochę mogą też mieć czasami związane ręce,
Właśnie dodajmy, że kiedy jest się już we wspólnocie, to widać, że nie musimy się modlić Ojcze naszej zdrowaś Maria, że możemy się modlić w zupełnie inny sposób, prawda?
Tak, albo w ogóle inaczej spojrzeć na tę modlitwę, którą znamy od dziecka, a nagle ona nabiera głębi, tak? Natomiast no, myślę, że tutaj właśnie to nie jest takie proste, że też po prostu są kwestie takie stricte już z edukacją związane, gdzie może to nad tym warto by było popracować po prostu.
Ksiądz Adam Anuszkiewicz, jak podejść do tego tematu nienudnej katechezy?
trzeba tak walczyć, żeby była nienudna po prostu. No, trzeba szukać jakichś rozwiązań, jakichś pytań. Wszystko jest zależne od tego, jaka jest klasa, jaka jest szkoła. No to jest pytanie bardzo ogólne. To tak jakby powiedzieć właśnie komuś, że jakiś schemat jest na to rozwiązanie. Nie ma prostych odpowiedzi. Uczyć się generalnie dzieciaki nie chcą. Jest część ludzi ambitnych, którzy walczą o oceny, którym zależy jeszcze na swojej przyszłości, ale niestety bardzo wiele tych dzieciaków i młodzieży jest jakaś taka zmiażdżona przez rzeczywistość, przez to, co się działo przez ostatnie 3 lata czy 2 dookoła nas wszystkich i to się odbija na ich podejściu do siebie. No, jest potężne zniewolenie przez media, przez gry i tak dalej. No i każdy z tym się boryka, nie tylko religii, ale i historii i polskiego, że tych książek się nie czyta na przykład, więc nie ma co narzekać, tylko trzeba patrzeć, jaki mam materiał przed sobą i starać się do tego materiału jakoś tam dotrzeć. 100% nigdy nie będzie zainteresowanych, ale znaleźć parę osób, z którymi da się pogadać i coś zrobić.
A czy zdarzyło się księdzu wejść na przykład z nimi i pograć w piłkę nożną? Na lekcji religii podejrzewam, że
zdarzyło
nie do końca.
Się.
Nie,
ale... Pizzę się zdarzyło zjeść. Różne rzeczy się zdarza na religii robić. Także, no, mówię, to jest towarzyszenie po prostu, tak? Tu więcej się powie przez może 2 słowa gdzieś i spojrzenie w oczy gdzieś na placu przed szkołą, niż przez jakieś tam regułki. Bo ja na przykład też ze swojej religii, jak pamiętam, to wyniosłem bardziej to, jaki był ksiądz, niż co on mówił.
Mm-hmm. Sławomir Kłopotowski?
Ja z kolei mam bardzo dobre doświadczenie ze swoich kateches, zarówno w szkole podstawowej, jak i w ogólniaku, prowadzonych przez kapłana. Odbywały się one oczywiście wtedy jeszcze w parafii i miło je wspominam. Były ciekawe, zadawaliśmy trudne pytania, na które otrzymywaliśmy odpowiedzi. Teraz sytuacja jest zdecydowanie trudniejsza i tak naprawdę trudno znaleźć jest receptę na to, jak prowadzić. Można zaproponować to, co ksiądz powiedział, zobaczyć, czego dana młodzież oczekuje, zapytać na przykład, co chcecie dzisiaj robić, bo wiadomo, że ten program też trzeba zrealizować, katechezy. Ale zawsze w granicach rozsądku można też coś im zaproponować albo zobaczyć, czego oni oczekują. Co chcą, żeby było takiej konwencjonalnej katechezy.
Nie mówimy o tym, że też ważna jest rozmowa z dziećmi, prawda?
Tak, oczywiście rozmowa z dziećmi na wszelkiego rodzaju tematy jest bardzo ważna, szczególnie na tematy dotyczące wiary i to, co tutaj wcześniej ksiądz powiedział odnośnie Jana Pawła II. Jeżeli słyszymy w domu, że syn, córka rozmawia na taki temat z koleżanką, wymieniają się poglądami, warto w jakiś taki sposób dyskretny, nienachalnie zapytać, dlaczego tak uważasz, dlaczego koleżanka twoja tak uważa i wytłumaczyć, że tak naprawdę rzeczywistość jest inna, że to nie jest tak, jak wam wkładają do głowy, że tak naprawdę jest inaczej, ale żeby to przekazać, też samemu trzeba mieć wiedzę na ten temat.
No właśnie, wiemy, że Kościół martwi się o to, że młodzież porzuca właśnie Kościół, wiarę, może bardziej Kościół niż wiarę, chociaż nie ma na razie takich badań, ale i właśnie pracuje nad zmianą na przykład zasad bierzmowania. Posłuchajmy, co mówi ksiądz Kamil Dąbrowski, dyrektor Białostockiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.
Obecnie w archidiecezji białostockiej wprowadzana jest właśnie taka reforma przygotowania do sakramentu bierzmowania. Takim wiekiem przyjęcia sakramentu bierzmowania będzie pierwsza klasa liceum. I jakby absolwenci szkoły podstawowej zgłaszają się sami, że taki sakrament chcą przyjąć. Bardzo ważne jest to, żeby właśnie podkreślić, że uwypuklamy to, że do ważności przyjęcia każdego sakramentu jest świadomość i dobrowolność. Czyli chcemy też pokazać w tym nowym programie przygotowawczym, że to nie jest tak, że musisz przyjąć ten sakrament, bo inaczej pochłoną cię ognie piekielne.
Tylko weźmiesz ślubu na przykład.
Tak, to jest jeden z takich mitów, który niestety pokutuje też w duszpasterstwie. To nie jest tak, że ktoś bez bierzmowania nie może przyjąć sakramentu małżeństwa. Owszem, jest do tego zalecenie i dobrze by było, gdyby osoba miała to bierzmowanie, ale to nie o to idzie. Chodzi o to przede wszystkim, żeby sakrament bierzmowania też był takim miejscem spotkania konkretnego młodego człowieka z parafią. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o pewne zdobywanie wiedzy na temat Ducha Świętego i innych zagadnień wiary, ale właśnie o moment spotkania. Obecny program będzie opierał się na 12 spotkaniach, które będą miały za zadanie właśnie skrócić ten dystans między osobami przygotowującymi się do bierzmowania, a duszpasterzami. Taką ideą przewodnią właśnie tych przygotowań jest to słowo spotkanie.
Dla księży starej daty to będzie na pewno duże wyzwanie.
Wydaje mi się, że tak. Na pewno kapłanom, jak pani powiedziała, starej daty zawdzięczamy bardzo wiele, bo to są kapłani, którzy wypruwali nieraz żyły, żeby duszpasterzować, no ale społeczeństwo się zmienia i Ewangelia jest ta sama, natomiast zmieniają się pewne metody przekazu. Musimy, to już użyję tego słowa mocno, dostosować te metody do współczesnego świata.
Na koniec naszego programu jeszcze czas życzeń, bo to życzenia przedświąteczne, ale powiedzmy sobie, co byśmy chcieli, żeby zdarzyło się względem tego właśnie podejścia młodych ludzi do Kościoła. Paulina Moś.
Znaczy, ja oceniam ten czas teraz jako taki czas oczyszczenia Kościoła i ja sobie i nam wszystkim życzę, żeby to oczyszczenie się dopełniło. Ja wierzę, że to Pan Bóg dopełni tego dzieła i w związku z tym, żeby zostało to, co jest najcenniejsze w Kościele. I ja wierzę, że to przetrwa po prostu.
Ksiądz Adam Anuszkiewicz.
Ja bym sobie życzył i wszystkim, żebyśmy nie patrzyli na Kościół jako na zewnętrzny twór, jako jakiś Kościół, albo co Kościół ma zrobić, tylko że to jestem ja w Kościele, ja i ty, i że to ja jestem Kościołem i częścią Kościoła i żebyśmy umieli sobie towarzyszyć nawzajem jako Kościół w tym, co dobre i nie byli obojętne, kiedy spotyka nas jakaś destrukcja moralna, byśmy sobie nie byli nawzajem obojętni, byśmy umieli sobie towarzyszyć.
Sławek Kłopotowski.
A ja życzę wszystkim takiej wewnętrznej miłości wypływającej z serca, z Jezusa i takiej wspólnej modlitwy, bo jeżeli będziemy Boga mieli na pierwszym miejscu, ta miłość taka rodzinna będzie, wtedy tak naprawdę będziemy też inaczej postrzegać Kościół.
Szukajcie, a znajdziecie, jak to mówią. Bardzo dziękuję za spotkanie i życzę oczywiście cudownych świąt.
Dziękujemy.
Przeżycia duchowego. Dorota Sokołowska, do usłyszenia.